O tej porze, jak w każdy piątek, przygotowujemy się już do niedzielnej Eucharystii, do liturgii Słowa i będziemy za chwileczkę i czytali, i słuchali komentarza biblisty do czytań, które w najbliższą niedzielę usłyszymy w naszych kościołach. Później będzie także chwila na to, by dzielić się Bożym Słowem. A gościem Radia Maryja jest dzisiaj ksiądz Wacław Borek, kapłan diecezji gliwickiej, adiunkt w Katedrze Egzegezy Ksiąg Nowego Testamentu Uniwersytetu Opolskiego i moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w diecezji gliwickiej. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Na początku przyzywajmy Ducha Świętego, by On oświecił nasze umysły, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Bożych zawartych w Piśmie Świętym.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu. Ty ocaliłeś od śmierci moje życie, przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Nie chcę już należeć do siebie samego. Duchu Święty, świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem twój. Ciało moje jest świątynią twoją. Składam w moim sercu małe ofiary. Chcę czynić tylko to, co jest Tobie miłe. I każdym oddechem wielbić Ciebie. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj. Wypełnij mnie Twą potęgą i mocą. Wśród narodów będę chwalił Ciebie. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Tobie powierzam moje życie.
W progu tegorocznych wakacji w zakrystii jednego z kościołów znalazłem breloczek na klucze z napisem „Drzwi do serca”. Uśmiechnąłem się i pomyślałem o czerwcowym spotkaniu młodych na polach Lednicy, gdzie były rozdawane klucze do nieba z cytatami: otwórzcie drzwi Chrystusowi. To oczywiście słowa błogosławionego Jana Pawła II. I tobie daję klucze królestwa. Słowa zaczerpnięte z Ewangelii według świętego Mateusza. Te klucze stały się symbolem kluczy do mieszkań, serc i tego wszystkiego, co pozamykane. Wtedy nie byłem świadomy, jak bardzo temat ten stanie się aktualny w 21. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Niedzielę, której liturgię słowa pragniemy obecnie przemedytować. Zamki w drzwiach są czasami pełne rdzy i trudno jest pokonać zapadki blokujące. Nie oznacza to, że rezygnujemy z ich otwarcia. Nie może nas to zniechęcać. Wręcz przeciwnie, upór i wytrwałość powinny przyjść z pomocą ciekawości zrodzonej z chęci poznania tego, co kryje się po drugiej stronie. I tak też jest w przypadku chociażby pierwszego czytania z księgi proroka Izajasza. Niech cierpliwe zgłębianie tekstu i oliwa mądrości pomogą nam zapoznać się z zapowiedziami tego, czego wypełnienie znajdziemy w Ewangelii, czy też zastosowanie, swoistego rodzaju aplikacje do życia w dzisiejszym drugim czytaniu.
Otwórzmy nasze pisma na księdze proroka Izajasza, 22 rozdział, wersy od 19 do 23. Izajasz, rozdział 22, wersy od 19 do 23. Czytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu. Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tegoż dnia powołam sługę mego, Eliakima, syna Hilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbije go jak kołek na miejscu pewnym i stanie się tronem chwały dla domu swego ojca.
W tle księgi Izajasza znajduje się długa i skomplikowana historia, rozciągająca się od 8 do 5 wieku przed Chrystusem. Historia ta jest historią wydarzeń politycznych, często o znaczeniu międzynarodowym, do której robi się aluzję w całym tekście Izajaszowym. Ale jest to również historia rozwoju duchowego, a może przede wszystkim duchowego. Doniosła i o znaczeniu decydującym historia wiary Izraela tamtych czasów. Przy lekturze dzisiejszego pierwszego czytania musimy cofnąć się do okresu panowania Ezechiasza, który rządził od 716 roku przed Chrystusem. 15 lat później, w roku 701 przed Chrystusem, zawisła nad jego państwem groźba najazdu ze strony Asyrii podczas palestyńskiej wyprawy Sennacheryba, który wcześniej zmiótł wszelki opór w tym regionie i zagroził Jerozolimie. Wtedy stało się coś nadzwyczajnego. Całość opisuje wyrocznia, przepowiednia o dziwnie brzmiącej nazwie Wyrok na Dolinie Widzenia. Izajasz nie może stłumić swego smutku i płaczu na myśl o ruinach Judy, określonej wyrażeniem bliskim Jeremiaszowi, córa mego ludu, która nie mogła już uczynić nic innego, jak tylko uciec przed wojskami asyryjskimi. Kraj wokoło został spustoszony i był okupowany. Natomiast Jerozolimie zagrażał upadek, mimo rozległych prac, które zostały podjęte, aby ją ocalić. Właśnie wtedy Izajasz nieoczekiwanie zapowiada wyzwolenie i zapisuje epizod, który zachęca do rozważań nad kruchością ludzkich ambicji. Bowiem istota wyroczni Izajaszowej sprowadza się do przekonania, że tylko Boża interwencja może ostatecznie gwarantować porządek i postęp. Naród, cudownie oszczędzony dzięki interwencji Boga, wciąż jednak nie wiedział, jak zwrócić się do Boga i pojednać się z Nim, uznając swoje grzechy, które ściągnęły na Niego tak wielkie niebezpieczeństwo. Tak jest kontekst epizodu, o którym czytamy na początku dzisiejszej liturgii słowa. Chodzi o historię Szebny i Eliakima, zarządców królewskiego pałacu w czasach Dawida. Pierwszy z nich, Szebna, zarządca pałacu, którego istnienie jest udokumentowane w tekstach pozabiblijnych, człowiek polegający na sile zbrojnej i znany ze swej polityki proasyryjskiej, próżny i to nawet w obliczu śmierci, megaloman, który pragnął zbudować podziemny grobowiec na skalistym wzgórzu, został strącony przez Boga. Natomiast drugi, Eliakim, o pięknym teologicznie imieniu oznaczającym Bóg wzbudził, powstał, nazwany nawet przez Boga mój sługa i przeznaczony na ojca dla mieszkańców Jerozolimy, otrzymał klucze władzy. Stał się punktem odniesienia. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Mimo że utwierdzony na miejscu pewnym, także upadł. Gdy ponownie lud złożył w nim, jako w człowieku, swoją ufność i nadzieję, zamiast zaufać Bogu. Eliakim staje się antybohaterem, antywzorem dla Piotra z dzisiejszej Ewangelii. Kto otrzymuje od Boga inwestyturę, czyli pewne dobra oddane w zarząd. W tym przypadku chodziło o osobę posiadającą władzę nad całym pałacem królewskim. Ten staje się ojcem dla swoich ziomków. Powinien zatem praktykować sprawiedliwość i być pewnym punktem odniesienia dla utrwalenia w przyszłości królestwa. Powinien wskazywać drogę. Powinien wskazywać nie na siebie, ale na Boga. Tak się jednak w przypadku Eliakima nie stało. Znowu rozegrał się dramat. Dramat zrodzony z pychy człowieka, który ludzką chwałą i ludzkimi zabezpieczeniami usiłował zastąpić zaufanie do tego, który jedynie jest panem historii.
Już za chwilę fragment Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 16, wersy od 13 do 20. Mateusz, 16 rozdział, wersy od 13 do 20. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam: ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem.
Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Klucze oznaczają władzę daną Piotrowi po to, by umożliwiał ludziom wejście do Królestwa Bożego. Piotr, jako mający klucze, jest przedstawicielem gospodarza domu, za który powierzono mu odpowiedzialność. Klucze oznaczają też władzę autentycznej interpretacji nauki Jezusa. Piotr jest tym, nad którym bardziej niż na kimkolwiek spoczywa obowiązek uczenia innych zachowywania wszystkiego, co Jezus im przykazał. I to właśnie do niego zwrócił się Jezus z pytaniem: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Rozważając ten fragment Ewangelii, musimy jednak najpierw zastanowić się nad konkretnym pytaniem o nasz stosunek do Jezusa, o twoją i moją z nim relację. Czyli do głosu dochodzi pytanie, które Jezus stawia w drugiej kolejności: a wy za kogo mnie uważacie? Kiedy rozpocząłem przygotowywanie się do tych rozważań, długo nie dawało mi spokoju to pierwsze pytanie. Myślałem bowiem, że skoro Jezus je postawił, to musi być ono ważne. Boska pedagogia jest tak logiczna i konkretna, że nie warto omijać pozornie niepotrzebnych wskazań, w przeciwnym razie błądzi się. A zatem powróćmy do pierwszego pytania. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Kiedy stawiam to pytanie, musi stanąć przed naszymi oczami dziecko, a konkretnie syn, bo w tym zdaniu jest on najważniejszy. Za kogo ludzie uważają Syna? To pytanie wzmacnia dodatkowo nazwanie Eliakima, który otrzymał klucze, ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. A wizyta papieża w Madrycie i spotkanie młodych także jakoś mobilizują do popatrzenia na młode pokolenie. A więc staje nam przed oczami młody człowiek, twoje dziecko, twój syn, twoja córka. Jaki on jest? Uchyla się przed czułością, mówiąc: to dobre dla przedszkolaków, on już nie jest dzieckiem. Nie jest też jeszcze dorosłym. Więc właściwie kim? zagubił się sam dla siebie, bo sam siebie nie rozumie. Zagubił się w swojej tożsamości, w swoim samopoczuciu, w zmiennościach nastrojów, które go niosą jak huśtawka. Raz pod samo niebo, skąd za chwilę spada w nieoczekiwany smutek i zniechęcenie. Gubi się też w nowo odkrytych wartościach. Kiedy po raz pierwszy załączył komputer i wszedł w wirtualny świat internetu, otoczyło go takie mnóstwo dźwięków, głosów, argumentacji, systemów, które chciały go zdobyć dla siebie, że sam już nie wie, co jest prawdą. Czuje w sobie dysonans, niepokoje i sprzeczności. Sam nie wie, czego chce. Skarżysz się w konfesjonale, szukając kontaktu i porozumienia z dorastającym dzieckiem. A ono chropawym dyszkantem zaczyna objawiać swoje zdanie, niezależne opinie, samodzielne wybory. Taki jest obraz syna, twojego dziecka. Ale uwaga! Taki też jest nasz obraz w oczach niebieskiego Ojca Boga. To, co dotychczas powiedziałem o dziecku, mógłbym też powiedzieć o nas w relacji do Stwórcy. Dlatego, jeśli masz kłopoty z jednoznacznym określeniem twojej tożsamości jako dziecko Boże, jak chcesz autorytatywnie wypowiadać się na temat Syna Człowieczego? Jest też wciąż otwarty problem biblijnej definicji syna. Otóż w języku hebrajskim, a także w świecie starotestamentalnych pojęć, słowo syn wyrażało nie tylko stosunek pochodzenia od rodziców w linii prostej. Słowo syn mogło między innymi oznaczać posiadanie pewnych właściwości albo też cech charakteru i usposobienia. Na przykład syn pokoju, syn zatracenia, syn człowieczy, czy wreszcie syn Boży. Przy czym trzeba nam pamiętać, że jeden tylko sposób odczytywania zwrotu syn Boży był w Starym Testamencie całkowicie wykluczony. Gdybyśmy chcieli widzieć w nim realną i dosłowną rzeczywistość. W dosłownym i realnym sensie żaden człowiek nie mógł być Synem Bożym. Było to dlatego całkowicie wykluczone, ponieważ wedle pojęć hebrajskich rzeczywisty Syn był połączony z Ojcem węzłami tak daleko sięgającymi, tak głęboko, że stanowili właściwie jedność. Inaczej mówiąc, dla Hebrajczyka syn był współistotny ojcu. Ich więzy prowadziły do wzajemnej identyfikacji. Uwzględniając tę wiedzę, trzeba jeszcze raz przeczytać Jezusowe pytanie. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? To znaczy, dla ciebie i dla mnie, kim jest człowiek? W dobie wszechogarniającego pędu za tym, aby mieć lub za tym, aby przetrwać, potrafię jeszcze dostrzec człowieka z jego wielką godnością stworzenia jedynego w swoim rodzaju. Może jest to już dla mnie tylko konkurent, rywal, wyzyskiwacz, współczesny niewolnik. Po prostu ktoś bezpodmiotowy. W dobie drapieżnych przemian oblicza naszego kraju znika z pola widzenia bliźni, który jest człowiekiem. Bliźni, który jest Synem Człowieczym. Bliźni, który jest Jezusem. Jeśli dla ciebie bliźni jest nikim, to nawet nie staraj się o udzielenie odpowiedzi na to drugie pytanie, bo zabrzmi ono tylko teoretyczną, może nawet katechizmową wiedzą, bez najmniejszego odniesienia do rzeczywistości, która tworzy Twoje życie. Bo jak mówi święty Jan, nie można miłować Boga, którego nie widzimy, nie miłując człowieka, którego widzimy. Rok temu otrzymałem maila od człowieka, któremu sąd biskupi oznajmił, iż małżeństwo, w którym już nie trwał, było ważnie zawarte. Ale on już żył z kimś innym. Sam mnie o tym informował, pisząc: jeśli o mnie chodzi, to żyję od ponad 2 lat z kobietą, którą kocham i z którą zamierzam w najbliższym czasie wziąć ślub cywilny. Chociaż wydaje mi się, że instytucjonalna strona Kościoła katolickiego wymaga wielu zmian, to nadal chodzę co niedzielę do kościoła, dostrzegając w nim instytucję, która pomaga mi w zrozumieniu Boga, siebie i świata. Podpisał swój list imieniem i dodał: wierzący, niepraktykujący. Zrodziło to we mnie pytanie: co niepraktykujący? Zazwyczaj myślimy o praktykach religijnych, o mszy świętej, o sakramentach, o jałmużnie. Ale czy takie znaczenie nie jest przypadkiem ograniczone? Czy oprócz niedzielnej mszy świętej, tak bardzo ważnej, sakramentów, tak bardzo ważnych, modlitw, lektury Pisma Świętego, nie jesteśmy zobowiązani jako chrześcijanie do praktykowania przykazań, sprawiedliwości, braterstwa, dzielenia się dobrami, gościnnością, czystością w interesach, przebaczeniem, przykazaniem miłości, ewangelicznej miłości wzajemnej, miłości nieprzyjaciół, odrzucaniem wszelkich form przemocy? Dopiero w tym szerokim znaczeniu termin praktykujący służy do identyfikacji chrześcijan. Nazbyt często sądzimy, że tytuł chrześcijanina zdobyliśmy raz na zawsze i nie możemy się go pozbawić. Tak jakby był dyplomem, który potwierdza nasze uprawnienia do wykonywania zawodu. Ale tak nie jest. Przekonał się o tym i Szebna, i Eliakim, którzy zostali przepędzeni ze swojej posady, gdyż Bóg strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. W tym momencie mógłbym zakończyć dzisiejsze rozważania z pesymistycznym przekonaniem, że współczesny polski katolik musi najpierw się nawrócić. Gdybym tak uczynił, to znaczyłoby to, że ja sam niczego nie zrozumiałem z Chrystusowej nauki i nie dostrzegam Bożego obrazu w człowieku, który zechciał mnie z cierpliwością dziś wysłuchać i przyjąć się Bożym wezwaniem. Nie dostrzegam obrazu Jezusa ukrzyżowanego w cierpiącym bliźnim, cierpiącym na skutek jego niewiary, jego chorób, utraty pracy. Bo i do ciebie Jezus zwraca się ze słowami pełnymi ciepła i czułości. I nie tylko świętemu Piotrowi, ale także i tobie, drogi ojcze i droga matko, kochany synu i córko, mówi: błogosławiony jesteś, bracie i siostro, którzy w niedzielę będziecie uczestniczyć w najświętszej ofierze i wraz z innymi w jedności z papieżem już teraz tworzycie mój Kościół. Błogosławiony jesteś, bracie i siostro, którzy regularnie korzystacie z sakramentu spowiedzi, dając tym samym wyraz swojej wiary we władzę odpuszczania grzechów udzieloną Piotrowi i jego współpracownikom. Błogosławiony jesteś, bracie i siostro, którym Jezus poprzez wysłuchane z uwagą Słowo Boże objawia Ojca Niebieskiego. Błogosławiony jesteś, Synu Człowieczy, który zachwycasz się bogactwem Bożej mądrości. Thank you.
już za chwilę drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 11, wersy od 33 do 36. List do Rzymian, 11 rozdział, wersy 33 do 36. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.
Święty Paweł usiłuje odkryć tajemnicę ludu pierwszego przymierza, który nie rozpoznał w Jezusie z Nazaretu oczekiwanego Mesjasza. W ten sposób kończy w liście do Rzymian 11 rozdział poświęcony refleksji o przeznaczeniu Izraela. Końcowy hymn chwały, którego wysłuchaliśmy, ma wyznaczyć kierunek naszego konkretnego postępowania, konkretnego zastosowania nauki o kluczu, tym piotrowym i tym do otwarcia tego, co jeszcze w naszym życiu szczelnie próbujemy ukryć przed Stwórcą. Hymn wskazuje na niezbadane wyroki Bożej mądrości, dzięki którym Bóg zbawia stworzony przez siebie świat. Chwała Boża została objawiona wśród pogan, mimo iż Izrael trwał w rozproszeniu i zamknięciu na pełnię objawienia dokonanego w Chrystusie. I dlatego święty Paweł eksploduje słowami podziwu dla nieprzeniknionych planów i postępowania Boga. Powinniśmy przestać oglądać się na innych i odwoływać się do absurdalnej argumentacji "wszyscy tak robią" i sami, zaczynając od siebie, dać świadectwo Jezusowi. Trzy pytania stawiane w tym fragmencie listu przez świętego Pawła. Kto poznał myśl Pana, by być Jego doradcą? Kto Go pierwszy obdarował? Kierują nasze myśli w stronę jednej tylko odpowiedzi. Bóg. Bóg. On jest poza zasięgiem naszych ludzkich wyobrażeń. Papież Paweł VI, zastanawiając się nad tym, jakie odczucia, także u ludzi współczesnych, nie tylko za czasów Jezusa, wywołuje słowo dotyczące skały w odniesieniu do Piotra, konkluduje. Rozważanie o skale wywołuje u ludzi krańcowo różne uczucia. U jednych wielką radość, radość rozbitka docierającego do portu, radość myśliciela, który dochodzi do światła prawdy, albo radość prostego wiernego, który czuje się bezpieczny. Dla innych jednak spotkanie z prawdą nauczaną z urzędu przypieczętowaną niezmiennym dogmatem, wywołuje przykre wrażenie uciążliwego przymusu, niegodnego człowieka myślącego. Dlaczego? Ponieważ dotyka to tajemnicy Boga, dotyka to tajemnicy wszechmocnej mądrości. Dlatego wiara jest aktem naszego ducha, niemożliwym bez tajemniczej pomocy Boga, bez Jego łaski. Jezus mówi o tym wyraźnie po wyznaniu przez Piotra bóstwa Mesjasza. Objawił ci to Ojciec mój, który jest w niebie. Dlatego trzeba nieustannego wyznawania wiary, albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki, jak pisze święty Paweł w cytowanym dziś fragmencie listu do Rzymian. Dostrzeganie w Bogu początku wszystkich rzeczy, wykonywanie wszystkiego dzięki Jego pomocy i postrzeganie Go jako ostatecznego celu naszego działania. To jest zadanie, jakie stoi przed dziećmi Bożymi. Zadanie do wykonania. Dlatego też przynależności do Chrystusa nie można udowodnić wyłącznie zapisem w księgach metrykalnych, w księgach chrzcielnych. Chrześcijanin daje się poznać poprzez swoje czyny, poprzez wybory, poprzez wartości, którymi żyje. Nie przez słowną deklarację, poprzez wypowiadane w czasie niedzielnej liturgii słowa wierzę, ale bez zaangażowania, bez przekonania, mechanicznie razem z innymi. Chrześcijanin zostaje odkryty dzięki swojemu postępowaniu, dzięki temu, za czym się opowiada i co odrzuca. Chrześcijanin swoją postawą wskazuje na Jezusa Mesjasza. O obecności chrześcijanina świadczą zdziwienie, które wywołuje jego obecność i nowość, świeżość życia, jaką prezentuje wśród innych. Kim jest więc dla ciebie, drogi słuchaczu, Syn Człowieczy? Na kogo wskazujesz swoją postawą? Na Jezusa Mesjasza? Słuchacze, nadszedł czas dzielenia się tym, do czego Pan Bóg wzywa każdego z nas poprzez słowa liturgii niedzielnej. Nie można tych Bożych natchnień zatrzymać tylko dla siebie. Nie można ich zamknąć na dnie swojego serca, mówiąc, ja teraz już wiem. One są światłem dla wszystkich braci tworzących jedno chrystusowe ciało, Kościół. Ale nim rozpoczniemy to dzielenie się Bożymi natchnieniami, tymi refleksjami płynącymi z przebogatej liturgii słowa, odmówmy wspólnie w myślach krótką modlitwę. Modlitwę, poprzez którą niech Jezus oczyszcza nasze słowa, byśmy nie szukali siebie, ale Bożej chwały. Spraw, Panie, aby Twój Kościół nie pielęgnował postawy pychy, ale by służył Tobie z pokorą, która Tobie się podoba. Spraw też, by odrzucając to wszystko, co złe, mógł praktykować z miłością i w pełnej wolności to, co jest szlachetne. Drogi bracie i siostro, podziel się tym wszystkim, co nosisz w swoim sercu, aby ubogacić swoich bliźnich.
Naszym gościem jest dzisiaj ksiądz dr Wacław Borek, kapłan diecezji gliwickiej, adiunkt w katedrze egzegezy ksiąg Nowego Testamentu Uniwersytetu Opolskiego, moderator dzieła biblijnego imienia błogosławionego Jana Pawła II w diecezji gliwickiej. Zapraszamy Państwa do dzielenia się Bożym Słowem. Numery telefonów 655 23 55 i 655 23 56. To numery dla słuchaczy z Polski, odpowiednio północnej, południowej i zagranica 655 23 33 oraz 655 23 66, kierunkowy do Torunia 56. Radio Maria, prosimy. Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na Maria wieki wieków, amen, teraz i zawsze.
Jezusa. Krystyna z Lublina. Chciałam podziękować za tą katechezę, naukę, ponieważ w Księdze Izajasza czytamy: położył klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Przy tym kluczem to nie chodzi o krzyż Chrystusa, zapowiedź Mesjasza, prawda? Syna bolejącego. I te słowa, przypomniałam sobie, że są umieszczone w świętego Jana w Apokalipsie, w jednym w liście do kościoła w Filadelfii. Właśnie aniołowie kościoła, napisz to, mówi święty proroku, ten co ma klucz Dawida, ten co otwiera, a nikt nie zamknie, i ten co zamyka, a nikt nie otwiera. Znam twoje czyny, prawda? Czyli ta przynależność do Chrystusa powinna być potwierdzona naszymi czynami, na które wskazał po prostu Pan Jezus swoją nauką i swoją drogą krzyżową. I przypomniałam sobie, kiedy ostatnio chodziłam do hospicjum, tam do księdza profesora świętej pamięci, pewnego dnia słyszałam straszne krzyki. Jedna kobieta już nie mogła umrzeć i właśnie krzyczała i rękoma niemalże tak pięściami waliła, krzyczała: otwórz, błagam cię, otwórz mi te drzwi. I właśnie tak się skojarzyłam dzisiaj z tym Słowem Bożym. Także dałyśmy na mszę i jakoś się uspokoiła. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy.
Szczęść Boże, Bóg zapłać za to połączenie Izajasza z Apokalipsą. Rzeczywiście tak jest. Dziękuję za tę myśl, na to wskazanie już w Izajaszu na Mesjasza.
Radio Maria, halo? Nie zdążyliśmy już odebrać. Czekamy na telefon od Państwa. Proszę, Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Bardzo dziękuję i szczęść Boże księżom i całej naszej rodzinie. Ksiądz, który prowadził właśnie tę medytację, powiedział, że naród nie wiedział, jak powrócić do Boga. I takie doświadczenie zdarza się również w życiu pojedynczego człowieka. I nie ma innego sposobu, jak podjąć decyzję, aby powrócić i uwierzyć w powodzenie tej decyzji, ponieważ jest ta decyzja objęta Bożą obietnicą. żeby przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. I jest tylko kwestia mojej wytrwałości, mojej cierpliwości na tej drodze. Cierpliwość tutaj jest miarą odporności na cierpienie, a cierpieniem jest to oczekiwanie na Bożą odpowiedź. I jeśli się to przedłuża, to też powinienem wiedzieć, że jest to jakiś rodzaj odpowiedzi. Teraz tak. Dlaczego w ogóle powrót do Boga? Powrót, no to czynność, która jest podejmowana w sytuacji odejścia. A jakie są motywy odejścia? I kiedy się nad tym zastanawiałem, zadałem sobie takie pytanie, to widząc, że nawet nie będąc w opozycji do Boga, powodem jest brak świadomości człowieka, w tym przypadku mojej, prawda, o mojej ograniczoności. Tak więc wciąż powinna mi towarzyszyć świadomość, że bez Boga nic pożytecznego właściwie nie potrafię zrobić. Dlatego w zgodzie z tym tekstem właśnie z listu do Rzymian powinienem dziękować wciąż Bogu za to, że udziela mi cząstkę swojej mądrości, że po prostu potrafię to zrozumieć. I potrafię uwierzyć Bogu, bo jeżeli wiara jest jakimś rodzajem wybrania, to jednocześnie o tym wybraniu mówi święty Paweł, że kto został wybrany, ten też został przeznaczony do chwały. No i teraz właśnie, jakie to jest świadectwo, jeśli ja nie umiem z tego skarbu, którym jest wiara, właściwie korzystać? No i ten święty Paweł też bardzo nawołuje właśnie, żebyśmy się jednak przemieniali przez doskonalenie swojego myślenia. Może tyle. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję, panie Pawle, za tę cenną myśl, do której bym powrócił, łącząc ją z tym, co powiedziała pani Krystyna z Lublina. A mianowicie powinniśmy jeszcze dodatkowo wspierać się wzajemnie. Jezus mówi: jedni drugich brzemiona noście. I jeśli ten krzyż, który niesiemy, coraz bardziej nam ciąży, to powinni się znaleźć na naszej krzyżowej drodze Cyrenejczycy czy Weroniki, którzy będą nam ten krzyż pomogli nieść. Dlatego, że wszyscy razem tworzymy Kościół. Nikt w tym Kościele nie może się czuć sam, nie może się czuć wyizolowany, nie może mieć takiego przekonania, że musi borykać się z niesieniem na swoich ramionach tego ciężaru krzyża, ale że jego bliźni, jego brat wspiera go w tym wysiłku. I to też jest cząstka rozumienia tej Bożej mądrości, tego Bożego światła, które płynie z objawienia, płynie ze Słowa Bożego.
Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czy do katechezy można?
Tak, jesteśmy na antenie, prosimy przyciszyć radio i...
Tak, już jest.
Słuchamy.
Ja chciałam zapytać taką jedną rzecz, bo ja należę do odnowy w Duchu Świętym. I tak zawsze mam wątpliwości, że ja już jestem po 70 i że może kieruje naszą grupą ojciec, że to ja jestem może za stara i zawsze takie mam wątpliwości i nie wiem, czy... A tak chciałam całe życie należeć, ale nigdy nie było takiej okoliczności i nigdy tego nie było. A teraz jest tu u nas przy kościele i taka jestem zadowolona i cieszę się z tego, ale takie coś mam, że może to ja tak nie odpowiadam, bo tak jestem, no... Ja i jeszcze tam chyba dwie osoby takie starsze, a reszta jest takich młodszych ludzi, więc nie wiem, jak ojciec się na to zapatruje. Może mi powie, może mnie tam jakoś tak umocni w tym.
A proszę powiedzieć, z kim mamy przyjemność.
Jak pani ma na imię?
Halina.
Pani Halino, kiedy pomyślę o wspólnocie w miejscowości Korynt, w Koryncie, za czasów świętego Pawła, ci wszyscy ludzie byli pod wielkim wrażeniem owoców Ducha Świętego, pod wielkim wrażeniem charyzmatów, pod wielkim wrażeniem działania Ducha Świętego. To było coś dla nich tak nowego. Nie widzieli za bardzo, jak do tego podejść, że święty Paweł musiał im to wszystko wytłumaczyć, wyjaśnić. I właśnie 12, 13 i 14 rozdział pierwszego listu do Koryntian wyjaśnia, jak oni powinni to wszystko rozumieć. I tam właśnie w tych rozdziałach czytamy, że w tym ciele Chrystusa, jakim jest Kościół, jest miejsce dla każdego. Nie może ręka, nie może głowa powiedzieć ręce, nie potrzebuje cię, ani oczy nogom, nie jesteście mi potrzebne. Każdy w Kościele jest potrzebny i ma swoje miejsce i w tym Kościele zostaje obdarowany różnymi charyzmatami. Dlatego to nie jest coś zarezerwowane tylko dla wybranych, dla młodych ludzi albo dla ludzi w średnim wieku. Nie, to jest dla wszystkich. Trzeba tylko cierpliwie dopytywać się naszych przełożonych, naszych moderatorów, naszych prowadzących, żeby nam wyjaśniali po kolei, jak ja w jesieni życia mogę żyć tymi darami, tymi charyzmatami, którymi zostałam obdarowana przez Ducha Świętego.
Bo jestem bardzo zadowolona, jestem i cieszę się i modlę się. I tak właśnie całe życie tak pragnęłam tak być w takim zgromadzeniu. I bo jestem teraz już wdowo, jestem sama i chciałabym tak właśnie w tym duchu dożyć. I tak się cieszę, a z drugiej strony tak mówię, może tak. No to bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, to my dziękujemy za to piękne świadectwo też życia, czy odkrywania swojego powołania w Kościele w jesieni życia.
Radio Maria, halo.
Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Olsztyna. W nawiązaniu do dzisiejszej katechezy, tam gdzie jest mowa o Mesjaszu, o kluczach, można tak połączyć te dwa fragmenty w jedną myśl, że Mesjasz przyszedł, żeby raz przynieść ludzkości słowa Boże, naukę, która nie była znana wcześniej żeby ludzie mogli raz, że poznać Boga, drugi raz, żeby żyć według woli Bożej, a drugie, no przyszedł, żeby dać się zbawienie poprzez swoją ofiarę na krzyżu i w tym, żeby się łączyć z Nim w komunii w Eucharystii, mogąc otrzymywać, otrzymując od Boga dary przemiany człowieka w taki sposób, by mógł żyć życiem Bożym. I teraz jeśli kluczem, bo Mesjasza zabito, on już tutaj po ziemi nie chodzi, zostawił swojego następcę, jest nim został nim święty Piotr, później po kolei każdy papież i on otrzymuje tą władzę sprawowania tutaj na ziemi, władzę w Kościele i to, co papieże ogłaszają jako naukę, to są ta, powiedzmy, te klucze, które otwierają nam drogę do Królestwa Bożego, do rozumienia Bożej woli. I teraz, no, czy my jako wierzący znamy naukę Kościoła, naukę papieży, którzy starają się nam wytłumaczyć rzeczywistość i starają nam się przybliżyć Królestwo Boże, które powinniśmy tu na ziemi zaprowadzać, bo jeśli nie znamy tej nauki, no to czy wtedy nie służymy komuś innemu? I teraz jeśli papież ogłasza, że nie ma takiego czegoś jak nienaruszalność prawa własności, gdyż tradycja to jest z encykliki Laborem Exercem, tradycja chrześcijańska nigdy nie podtrzymywała tego prawa jako absolutnej i nienaruszalnej zasady, zawsze rozumiała je natomiast w najszerszym kontekście powszechnego prawa wszystkich do korzystania z dóbr całego stworzenia. Prawo osobistego posiadania jako podporządkowane prawu powszechnego używania, uniwersalnemu przeznaczeniu dóbr. I nie może być tak, że ktoś uważa się, że jest w Kościele, a służy tym ludziom, którzy ograniczają dostęp do życia innym, gdyż poprzez różne machinacje stają się właścicielami, czy to kopalni, czy ropy, czy gazu, czy jakichś terenów, bo mają skądś tych dużo pieniędzy, czy to zrobili napad na jakiś inny kraj, czy podbili kogoś. I musimy to wiedzieć, że jeśli współdziałamy z tamtymi ludźmi, razem z nimi robimy interesy, gramy na giełdzie, tak jak oni to robią, to tworzymy świat diabelski, gdzie jedni ludzie umierają z głodu, a ci, co mówią, że są błogosławieni, bo im wszystko Pan Bóg daje, żyją sobie w dobrobycie. No to może tyle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję Panie Andrzeju za kolejną myśl, za kolejne podzielenie się i wskazanie na Mesjasza. Za czasów Jezusa na ziemi, tak jak przekazują nam to ewangeliści, on sam stanął wobec pewnego dylematu. Jak przedstawić siebie światu, ludziom z ich logiką, aby nie postrzegali go tylko jako cudotwórcę, jako kogoś wyjątkowego, ale by zrozumieli, że on jest Mesjaszem, Zbawicielem. Kiedy dokonuje cudu uzdrowienia człowieka przyniesionego na noszach przez cztery osoby, znamy tę scenę spuszczenia paralityka w pułapie dachu. Jezus mówi do niego: odpuszczają ci się twoje grzechy. Dokonuje cudu. Oni myśleli, że uzdrowi go inaczej. Ale ponieważ Jezus nie chciał być postrzegany jako cudotwórca, ale jako Zbawiciel, to właśnie objawia siebie w ten oto sposób. I wspomniał Pan o nieznajomości. Nieznajomości Słowa Bożego, nieznajomości nauczania następców Piotra na ziemi, nieznajomości tego wszystkiego, co kryje w sobie pojęcie Mesjasza, że może to prowadzić do błędnych postaw, błędnej nauki. Rzeczywiście, możemy zauważyć w świecie, że wiele osób modli się, chodzi do kościoła, ba nawet korzysta z sakramentów, bo traktuje Jezusa jako polisę ubezpieczeniową na życie, ale nie postrzega w nim Zbawiciela, jak gdyby ten aspekt, przecież najważniejszy, ich nie interesuje. A nie interesuje ich, bo nie znają jego nauki i tego wszystkiego, co później zostało przekazane w tym symbolicznym geście związywania i zawiązywania przez Piotra i jego następców. Zatem powinniśmy podjąć wysiłek, trud odkrywania Mesjasza właśnie jako Zbawiciela, poznawania Go przez systematyczną lekturę Pisma Świętego i też lekturę dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, dokumentów papieży, właśnie po to, aby w sposób właściwy traktować Jezusa i styl życia przez Niego przyniesiony na ziemię.
Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, Patrycja z Łodzi. Chciałam...
Szczęść Boże, Pani Patrycjo.
Jeśli można, chciałam coś powiedzieć.
Bardzo proszę, słuchamy.
Chciałam powiedzieć w sprawie telefonu Pani Haliny, która przed chwilą dzwoniła, bo tak sobie pomyślałam, że jej obecność w tej wspólnocie, ta jej radość, że wreszcie znalazła tą wspólnotę, jest bardzo ważna dla pozostałych członków wspólnoty. Jest takim w pewnym sensie darem. Bo często ludzie wchodzą do takiej wspólnoty bez problemu, po prostu jest ich w kościele i mogą tego faktu nie doceniać. A właśnie obecność osoby, która szukała, czekała wiele lat i w tej chwili tak się cieszy, że jest w tej wspólnoty, wydaje mi się, że właśnie jest jakimś takim obdarowaniem pozostałych członków wspólnoty. I o tym Pani Halina chyba powinna pamiętać. To tylko tyle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo i myślę, że Pani Halina nas słyszała i zbudowała się też tym telefonem, tym słowem, które właśnie teraz padło na antenie. Bogactwo Bożej mądrości zawarte w lekturze czytań mszalnych z najbliższej niedzieli wzywa nas też do dania odpowiedzi Panu Bogu, tej odpowiedzi na płaszczyźnie modlitwy, ale też i na płaszczyźnie działania. Po pierwszym czytaniu będziemy się modlić w naszych wspólnotach, w naszych kościołach słowami psalmu. Będziemy wspólnie razem powtarzać słowa: Panie, trwa łaska, trwa po wszystkie wieki. Spróbujmy już teraz, w odpowiedzi na te wszystkie Boże natchnienia, na te wszystkie sugestie, jakie padły tutaj na antenie, a są wyrazem Ducha Świętego, aby te wszystkie łaski, jakimi zostaliśmy obdarowani, nie były zmarnowane, lecz spróbujmy za nie wszystkie podziękować. Dlatego wsłuchajmy się jeszcze i módlmy się w naszych sercach słowami psalmu: Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki. Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku. Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki i będę sławił Twe imię za łaskę Twoją i wierność. Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem. Pomnożyłeś moc mojej duszy. Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki. Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego. Pyszałka zaś dostrzega z daleka. Panie, Twa łaska trwa na wieki. Nie porzucaj dzieła rąk Twoich. Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki. Drogi słuchaczu, bracie i siostro, Jezus pyta swoich uczniów w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie. Ewangelista odnotował, że było to w okolicy Cezarei Filipowej. Być może komuś może się wydawać, że to jest szczegół, banał, coś nieważnego. Ale właśnie to precyzyjne wskazanie miejsca sugeruje, że teraz, w tym szczególnym miejscu, w jakim się znajdujesz, w tym szczególnym czasie, w jakim jesteś, i Tobie Jezus mówi: błogosławiony jesteś, bo dałeś odpowiedź swoim sposobem myślenia, swoimi ustami, swoim czynem na pytanie, jakie Ci stawiam. Bo dałeś odpowiedź swoim chrześcijańskim zaangażowaniem, przeznaczeniem tego wieczornego czasu na modlitewną refleksję, dałeś odpowiedź, że widzisz we mnie Mesjasza, widzisz we mnie Syna Bożego. Dlatego ja sam dziękuję Ci z całego serca za to włączenie się we wspólne odkrywanie Bożego wezwania, Bożego przysłania, jakie zostanie do nas skierowane w najbliższą 21. niedzielę zwykłą w ciągu roku.
Bóg zapłać przez Słowo Boże, które będziemy słyszeli w najbliższą niedzielę w naszych kościołach. Przeprowadzał nas ksiądz dr Wacław Borek, kapłan diecezji gliwickiej, adiunkt w katedrze egzegezy ksiąg Nowego Testamentu Uniwersytetu Opolskiego i moderator dzieła biblijnego imienia błogosławionego Jana Pawła II w diecezji gliwickiej.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Bóg zapłać.